Kochani, ja chciałem się podzielić z wami Słowem Bożym, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział, będziemy czytali. Od samego początku księga listu apostoła Pawła do Efezjan, strona 1261, jeśli ktoś chce szybciej znaleźć, jeśli chce śledzić to słowo, to proszę, abyście zwrócili uwagę na niektóre ważne zagadnienia, które będziemy chcieli dzisiaj omówić, będziemy chcieli do nich sięgnąć. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, to co jest na niebiosach i to co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestają dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały Jego jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem, wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Chciałem zwrócić uwagę na ważne zagadnienia, ważne myśli, które są zawarte w tym fragmencie. Jest powiedziane, w Nim bowiem, czyli w Jezusie Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Kochani, to jest niezwykle ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, jak Bóg zaplanował życie człowieka. Od jakiego czasu jest ważne, żeby człowiek zdawał sobie sprawę z tego, kim naprawdę jest w Jezusie Chrystusie, Panu Jezusie Chrystusie. Jacy my jesteśmy, żyjąc tutaj na tym świecie? Bo wiecie, szatan jest bardzo zainteresowany tym, żeby człowiek o sobie myślał źle. Żeby myślał o sobie tak bardzo ziemsko, tak bardzo nisko, tak nie we wzlotach, myśląc o wielkich rzeczach, do których człowiek został powołany. Wiecie, szatan przychodzi do człowieka i zaczyna mu wytykać jego błędy, zaczyna mu wytykać jego grzechy, zaczyna mu pokazywać, co nie tak robi, a przecież to właśnie on namawia człowieka do tego, żeby grzeszył. A kiedy już człowiek zgrzeszy, to wiecie, to jest tak mi troszkę przypomina, tak jak ojciec prosił syna, żeby popatrzył, on będzie wycofywał samochodem, a ty synku popatrz, jak ja tam jadę. No to synek mówi, ciofaj i buch, a teraz zobacz, co zrobiłeś. I to jest dokładne postępowanie szatana. On dokładnie tak zachęca, dawaj, dawaj, no, no jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. A jak ty już wleziesz w grzech, to on teraz, a teraz wyjdź i popatrz, co zrobiłeś. Wiecie, on jest zainteresowany tym, żeby człowiek na przykład, nie wiem, czy w ten sposób spoglądaliście w ogóle na te zagadnienia. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę i w ten sposób w ogóle kiedykolwiek myśleliście, że nauka ewolucji jest typową nauką wymyśloną przez diabła. Powiecie, nie, to naukowcy wymyślili. Nie, nie. Mądrość ewolucji dał człowiekowi diabeł. Nie, nie Bóg, na pewno nie Bóg. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Wiecie, to jest zamach na celowość stworzenia człowieka na ziemi, wiecie? Szatan jest zainteresowany, żebyś myślał, że ty gdzieś tam się wyłoniłeś w zamieszkłej historii, gdzieś z jakichś zwierząt wyszedłeś, a w ogóle to wszystko zaczęło się od bakterii, zaczęło się od roślinki, a później po prostu ty się tak ewoluowałeś, aż wreszcie stałeś się człowiekiem. Nie jesteś niczym nadzwyczajnym w tym świecie, jesteś taką malutką częścią składową tego całego świata, który wokół ciebie jest. No i jeśli chcesz wierzyć, że Bóg to stworzył, to dobra, to tam sobie możesz wierzyć, ale żebyś wiedział, że nie jesteś niczym nadzwyczajnym. Fragment, który przeczytaliśmy, ten werset, który wspomniałem, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości, bardzo wyraźnie temu zaprzecza. Ten werset mówi bardzo wyraźnie. Bóg stworzył wszystko, a kiedy wszystko stworzył i wszystko zostało już utworzone, wszystko, to na samym końcu Bóg powiedział, a teraz na to całe moje stworzenie założę koronę stworzenia. Wiecie, to jest tak, jakby kobieta zdecydowała się, że gdzieś idzie i chce się ładnie ubrać, przystroić się i ubiera piękne ubranie na siebie, piękne, wszystko dopasowane, bardzo ładnie. I wszystko, jak jest już ubrana, to później co robi? Zakłada co? Wszelkie ozdoby. To jest dokładnie tak stworzeniem człowieka, wiecie? Dokładnie tak. Bóg wszystko stworzył, wszystko stworzył. Wszystko jest utworzone, i światło, i księżyc, i słońce. No wszystko, żeby rządził nocą, żeby rządził dniem, i trawę, i wiecie, i drzewka piękne, i zwierzątka bardzo ładne, i ptaszki, i rybki, wszystko stworzył. Tylko brakowało, wiecie co? Ozdób. A żeby ozdoby były dodane do Bożego stworzenia, Bóg stworzył człowieka. Jesteś ozdobą stworzenia Bożego. Więc nie myśl, że szatan podpowie ci i wprowadzi cię w błąd i powie, nie, ty nie jesteś niczym nadzwyczajnym. Ty jesteś tak, jak to całe błoto na tym świecie, tylko po prostu oddzieliłeś się od tego całego zestawu błota i no i wyizolowałeś się i jesteś tam jakby częścią tego błota. Nie jesteś żadną częścią błota, chociaż z gliny jesteś wzięty z tego świata, ale Bóg utworzył ciebie, byś stał się koroną stworzenia Bożego. Bóg stworzył ciebie na sam koniec, żeby przyozdobić wszystko, co wcześniej stworzył. Bóg utworzył to wszystko i kiedy wszystko stworzył, to zawołał dinozaura, mówi, chodź, no chcę mieć z tobą społeczność. Tak jest napisane? No nie jest tak napisane. Bóg powiedział, ja nie chcę mieć społeczności z żadnym zwierzęciem, z żadną trawą, z żadnymi roślinami. Chcę mieć społeczność z człowiekiem, z moją ozdobą. Tworzę go specjalnie. Zobacz, ty zostałeś przewidziany. Ty, teraz żyjący tutaj, siedzący tutaj w Białej Podlaskiej na jednym z krzeseł, tutaj na tej ulicy. Zostałeś przygotowany już przed założeniem świata, zanim Bóg założył świat, już przewidział ciebie, już w Jego zamyśle, w Jego planie ty byłeś. Rozumiesz to? Ile pokoleń musiało przejść, ile różnych zdarzeń, ile różnych genetycznych zestawów musiało przeminąć, zanim ty powstałeś, czy ja? A Bóg już to przewidział. Wszystkie te zestawy genetyczne były przewidziane, bo ty w tym i w tym roku, w tym i w tym miesiącu, w tym i w tym dniu, o tej godzinie będziesz chrześcijaninem, będziesz dzieckiem Bożym, będziesz ozdobą Jego stworzenia. Nie jesteś przypadkiem. Nie jesteś żadnym przypadkiem stworzenia Bożego. Bóg wszystko to przewidział. Przewidział, że ty właśnie będziesz sławić imię Boże. Że ty właśnie będziesz uwielbiać Boga. Że ty wzniesiesz twoje ręce i będziesz czcić Boga Wszechmogącego. On oczekuje na tych, którzy będą go chwalili w duchu i w prawdzie. Oczekuje na tych. Dlatego przewidział, że w czasach ostatecznych będą mu potrzebni tacy ludzie jak ty i ja. Właśnie tacy ludzie, którzy będą chcieli uwielbiać. Będzie wielu takich, którzy nie będą go chcieli uwielbiać, ale on przewidział przed założeniem świata ciebie i mnie do uwielbienia jego chwały. Dlatego powinniśmy popatrzeć na Boże stworzenie, popatrzeć na to wszystko, co czyni Bóg i znaleźć swoje miejsce, odpowiednie miejsce, tam, gdzie Bóg naprawdę chce ciebie i mnie widzieć. Naprawdę tam. Dlatego nie rezygnujmy z tego Bożego miejsca przeznaczonego dla nas. Bo możemy z niego wypaść, możemy świadomie z niego wyjść. Ale dla ciebie nie jest przewidziana ciemność, dla ciebie nie jest przewidziane piekło, bo Bóg nie przeznaczył ciebie do przekleństwa, ale przeznaczył ciebie do błogosławieństwa. Dlatego Bóg mówi, zachęcam ciebie, przyjdź do mnie i czerpaj, jak ze źródła. Naczerp tej wody, naczerp tego błogosławieństwa, bo ja mówię ci, ja zaplanowałem, że będę ciebie błogosławić. Będę cię błogosławić. Ja rozkażę mojemu błogosławieństwu, żeby szło za tobą, żeby podążało za tobą, żeby z tobą było. I dlatego zwracam uwagę na to słowo, które Bóg dzisiaj do nas posyła. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie Jezusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To jest, wiecie, takie Boże stworzenie od razu z całym zestawem. Zostałeś stworzony jako Boże stworzenie, jako Boże dziecko i do ciebie od razu został dołączony cały zestaw błogosławieństw. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Możesz powiedzieć, no przepraszam najmocniej, tak jak w Starym Testamencie pewien żołnierz czy dowódca izraelski, w zasadzie to było w czasach sędziów, kiedy anioł pański przyszedł do Gedeona, kiedy trzeba było toczyć bitwę z wrogami Izraela i anioł mówi do niego, bo błogosławi go imieniem Boga Wszechmogącego, mówi, niech ci błogosławi Pan, jesteś błogosławiony, jesteś i tam takie błogosławieństwa różne wypowiada. A on mówi, a przepraszam, za przeproszeniem. Jeżeli ja jestem błogosławiony, no to dlaczego wrogowie nas napadli? Jeśli ja jestem błogosławiony, to, dlaczego tamto? Jeżeli ja jestem księciem narodu Bożego, no to dlaczego nas to spotkało? Ale wiecie co? Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Bóg nas będzie przeprowadzał przez próby i doświadczenia, ale z każdym doświadczeniem, z każdą próbą, z każdym dotknięciem, razem z doświadczeniem da i wyjście. Żebyśmy na to bardzo baczną uwagę zwrócili. Że to jest zawsze przez Boga od razu uwzględnione. Jeżeli jest doświadczenie, to jest i wyjście. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, prawda? Cały czas widzimy tą Bożą drogę, że kiedy przychodzi jakieś pokuszenie, to daje nam Pan też i z niego wyjście. Jeżeli Bóg nas doświadcza, w jednym miejscu u proroka czytamy, on nas rozszarpał, on nas też uleczy. A więc patrzmy, Bóg przez doświadczenie przeprowadzać nas będzie, dlatego że my musimy być ludźmi, chrześcijanami, dziećmi Bożymi stabilnymi. My nie możemy być takimi ludźmi, którzy poruszają się ciągle po niepewnym gruncie. A jeżeli znajdujemy się na niepewnym gruncie, to musimy mieć taki fundament pod sobą, który nie dopuści do tego, byśmy się zachwiali. Jezus Chrystus wstąpił na taki niepewny grunt w pewnym momencie, kiedy uczniowie znajdowali się na jeziorze w Łodzi. Wiecie, jaki to był niepewny grunt? Woda. To była woda. Bardzo niepewny grunt. Jezus Chrystus wszedł na tą wodę i po tej wodzie przyszedł aż do uczniów swoich. Zobaczmy, to jest obraz, który Bóg przez Syna swojego Jezusa Chrystusa nam wyraźnie pokazał. Na tej ziemi nie ma żadnego niepewnego dla moich dzieci gruntu. Dlatego posyłam was między węże i skorpiony, Słowo Boże mówi, i żebyście stąpali po wszelkiej nieprzyjacielskiej mocy, bo nic wam nie zaszkodzi. Przez Jezusa Chrystusa Bóg nam pokazuje, co to znaczy mieć pod sobą grunt. Inaczej mówiąc, chodzić od razu z fundamentem. Nie chodzić i szukać fundamentu, bo fundament już jest założony. A fundamentem naszego życia jest nauka apostołów i proroków. Na tym mamy się oprzeć. Kochani, jeśli my chcemy się opierać, tak jak w tym świecie, ja przypominam sobie kiedyś, jak byłem dzieckiem, to lubiłem się bawić w taki, jak się na łąki gdzieś wyszło i to się kiedyś nazywało, nie wiem jak to się teraz nazywa, kiedyś się mówiło na to grzęzawisko. Wiecie, co to było takiego? To było błoto, bardzo takie rzadkie błoto, a na wierzchu zarośnięte było darnią, zarośnięte było trawą. I wiecie, się wchodziło na tą trawę i się tak huśtało. A to ja tak fajnie się huśtało. Wiecie, czym to groziło? Śmiercią. To groziło śmiercią. Bo jak się ta darń przerwała, to się wpadało w błoto i nikt już nie wyciągnął. Nie było żadnej szansy wyciągnąć. Chyba że natychmiast znalazła się straż, miała liny potężnej, mogła wyciągarki mieć i dopiero można było człowieka wyciągnąć. Inaczej się pogrążało w tym błocie i koniec. Już nie jeden człowiek zginął, nie jeden czołg wpadł i nie wyszedł nigdy stamtąd. Bardzo dużo takich przypadków się zdarzało. Ale chcę, abyśmy uzmysłowili sobie, że nie ma dla dziecka Bożego, dla chrześcijanina gruntu niepewnego. Nie ma gruntu niepewnego pod warunkiem, że weźmiemy sobie fundament, który został nam zbudowany w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie zostało nam darowane wszystko. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego w miłości. W Efezjan 5 rozdziale 27 wersecie czytamy tak. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. W Efezjan w 3 rozdziale 10 wierszu czytamy, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Rzymian 8 rozdział 29 werset mówi, albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Ewangelia Jana 15 rozdział 16 werset, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I 17 rozdział 24 werset mówi, Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Nam się wydaje, że my po tym świecie chodziliśmy i wybraliśmy sobie ze wszystkich możliwości do wyboru, wybraliśmy sobie Jezusa Chrystusa. Nic bardziej błędnego, kochani. To nie jest tak, że myśmy znaleźli Chrystusa, w całym świecie szukaliśmy Go i wreszcie Go znaleźliśmy. Nie my znaleźliśmy Jezusa Chrystusa, bo my zostaliśmy już na samym początku, jak mówiliśmy, zostaliśmy przez Boga zaplanowani. I praktycznie Bóg nas już dawno wybrał, przed założeniem świata nas wybrał. I my tylko potrzebowaliśmy zdać sobie z tego sprawę. Jak sobie zdaliśmy z tego sprawę, no to trafiliśmy w swoje właściwe miejsce, do którego zostaliśmy przez Boga powołani już przed założeniem świata. A kiedy trafiliśmy w to właściwe miejsce, to Bóg nam pokazuje, do czego zostaliśmy powołani. Bóg nas nie powołał wszystkich, powołał nas chrześcijan i wy chrześcijanie jesteście powołani tak. Wy grupa z Białej Podlaskiej będziecie sprzątać w Królestwie, a wy grupa gdzieś tam z innego miasta będziecie to robić w Królestwie. Nie, Słowo Boże nam mówi tak. Czytaliśmy przed chwileczką, albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Aby On, czyli słuchajmy, uważnie słuchajmy, On, czyli Jezus Chrystus, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest tylko pierworodnym pośród wielu swoich braci. A więc ty i ja jesteśmy braćmi, siostrami Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. A więc nie jesteśmy jakimiś przypadkowymi ludźmi. Przypadkowo zmutowanymi małpami, które w pewnym jakimś okresie historii przeobraziły się w człowieka i Bóg tak popatrzy, no te małpy to są nieźle wyglądają, no może ich jednak zdecyduje się wpuścić do Królestwa Bożego. Możecie to sobie wyobrazić, że to Bóg tak mniej więcej się przyglądał do świata, jak on się już zmutował i jak się odpowiednio ukształtował, to dopiero pomyślał sobie, no to jednak te małpy wpuszczę do Królestwa. No przecież chyba nie tak na to mamy spojrzeć i Bóg wcale nie jest zainteresowany tym, żebyśmy my w ewolucji grzebali i żebyśmy doszli do wniosku, że tak to właśnie wyglądało. Niezależnie od tego, jakbyśmy nie byli podobni do różnych innych stworzeń, ale jesteśmy wyizolowanymi i wcale nie utworzonymi z innych stworzeń, ale utworzonymi przez Boga specjalnie na to, żeby być ludźmi. Specjalnie na to, by być braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. Bóg nie był zainteresowany, żeby zesłać swojego syna i wpuścić go w ciało jakiegoś zwierzęcia na ziemi. Bóg był zainteresowany, żeby swojego syna wpuścić w ciało istoty, którą osobiście sam zaangażował się, żeby utworzyć ją na ziemi. I tym był zainteresowany. Dlatego jesteśmy takim szczególnym Bożym stworzeniem. Wszystko zostało stworzone i takie szczególne Boże stworzenie, człowiek. To jest takie szczególne Boże stworzenie. Boże stworzenie stworzone po to, żeby rządziło. Stworzenie do rządzenia. Tak samo jak szatan został stworzony przez Boga nie jako zły, tylko został stworzony do tego, żeby szczególne zadanie w niebie wypełniać. A ponieważ nie trzymał się zakreślonych dla niego granic i wyszedł poza swoje granice i zaczął robić to, co nie przystoi, stał się przeciwnikiem Bożym. Został odrzucony na wieki wieków. Człowiek został stworzony i nie przekraczał swoich granic wyznaczonych przez Boga. Tylko w swoje granice wpuścił wroga. To jest ta różnica pomiędzy upadkiem człowieka a upadkiem szatana. Człowiek nie poszedł i nie zajął jakiegoś nowego terenu Bożego, który Bóg nie pozwolił mu zajmować. Człowiek po prostu wpuścił wroga do swoich własnych granic. I on wszedł i go zniszczył. I dlatego trzeba było Bożego odkupienia. Dlatego trzeba było zapłacić cenę. I dlatego Słowo Boże nam mówi, że człowiek zostaje przywrócony do tego pierwotnego Bożego planu. Zostaje przywrócony do godności. Zostaje przywrócony z powrotem do tego, by rządzić razem z Chrystusem. Bóg potrzebuje, ażeby mieć istoty, takie, które sam osobiście stworzył, a które będą z Nim razem rządzić. Do tego stworzył człowieka. Do tego nie stworzył aniołów. Aniołowie nie rządzą z Jezusem Chrystusem, aniołowie nie rządzą z Bogiem Ojcem. Nigdzie nie jest tak napisane. Nigdzie w Słowie Bożym nie jest tak napisane. Natomiast powiedziane jest, że ty i ja będziemy rządzić. Będziemy sądzić. Będziemy rządzić razem z Wszechmogącym Bogiem. Dlatego nas Bóg teraz przygotowuje do tego zadania, abyśmy my zdali sobie sprawę z tego, że jesteśmy Bożym stworzeniem na odpowiednim Bożym poziomie, na odpowiednim Bożym pułapie stworzenia. Abyśmy to dobrze wiedzieli o tym, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Zobaczmy, stworzenia niebiańskie, aniołowie i wszelkie inne stworzenia, które zostały przez Boga nie na ziemi, ale w ogóle w stworzeniach niebiańskich zostały stworzone. Słowo Boże mówi, że przez Kościół, a Kościół gdzie został utworzony? Na Orionie? Czy na jakiejś innej gwieździe? Na ziemi został stworzony Kościół Boży. I teraz zobaczmy, że przez Kościół Boży, ograniczony do malutkiej ziemi, całemu swojemu stworzeniu we wszechświecie, Bóg pokazuje swoją mądrość. Muszą się skupić. Nie wiem, czy lupy jakieś muszą wziąć w ręce, żeby zobaczyć, jak ci tam ludzie na tej ziemi żyją, jak ten Kościół się rozwija. Wiemy, że nie muszą, bo to jest wszystko wystawione na pokaz. A żeby wszelkie stworzenia mogły to dobrze widzieć, jesteś wystawiony na pokaz. Żeby wszystkie Boże stworzenia widziały, jaki mądry sposób Bóg działa. To, że ty sobie dajesz rady, to, że Kościół Boży jeszcze nie został zniszczony przez szatana, a jest Boża zapowiedź, że nigdy nie zostanie zniszczony przez szatana, pomimo jego wściekłości, pomimo jego mocy, którą ma, nie jest w stanie zniszczyć Kościoła. I przez Kościół Bóg pokazuje wszystkim swoim dotychczasowym stworzeniom swoją mądrość. Po prostu mądrość Boża ujawnia się na Bożym Kościele. To jest w ten sposób. Wiecie, na czym to polega? Polega na tym, że Kościół składa się z malutkich, bardzo słabiutkich cząsteczek. Kościół składa się z malutkich, bardzo słabiutkich cegiełek. A kiedy połączysz je w całość i zbudujesz z nich mur, a więzią pomiędzy tymi cegłami będzie miłość Boża i Duch Święty, to nigdy tego nie rozerwiesz, nie zburzysz, nie zniszczysz, nie spalisz, nie uszkodzisz. Nie ma żadnej możliwości tego zniszczyć. Szatan próbował. Przez całe wieki, przez tysiąclecia próbował zniszczyć Boże dzieło. Udało mu się to? Oczywiście, że nie. I nigdy mu się to nie uda. I to jest wielka mądrość Bożą. Kiedy Bóg przez słabość pokazuje potęgę i moc. Bóg wysyła owce pomiędzy wilki i to jest całkiem normalnie, że jak poślesz owce pomiędzy wilki, to co wilki zrobią? Pożrą owcę, zjedzą ją po prostu. Kiedy Bóg wysyła swoją owcę, chrześcijanina, pomiędzy wilki, czyli demony, co mogą zrobić? Nic nie mogą zrobić. A wiecie, obraz tego, w jaki sposób Bóg pokazywał przez wiele wieków, posłał na przykład człowieka do jaskini lwów. Pewnego człowieka posłał. Pamiętacie? Co zrobiły lwy? Nic. Pewnych ludzi wrzucono do pieca. Co się stało? Co ogień zrobił dla nich? Nic. Ile razy działy się rzeczy, które w ogóle poza wszelkim ludzkim wyobrażeniem są. I co szatan mógł zrobić? Nic. Posłał swojego syna na ziemię. Szatan wziął go i rękami ludzi przybił go do krzyża. I co zrobił? Zniszczył go? Nie. Właśnie w ten sposób Bóg pokazuje swoją potęgę i moc. Właśnie w ten sposób Bóg pokazuje swoje wybawienie i to, że zła moc nie jest w stanie wpływać na dzieła Boże. Nie jest w stanie wpływać na dzieła Boże. Dlatego jest powiedziane, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nienaganni w miłości. Powiecie, niemożliwe to jest do osiągnięcia? Możliwe. Możliwe to jest do osiągnięcia, święci i nienaganni. Weźcie mi, przyprowadźcie chociaż jednego człowieka, którego znacie, który jest nienaganny. Za nic nie można go zganić. Jest taki dobry, taki właściwy, tak dobrze postępuje we wszystkim, że nie ma za co go zganić. Możecie przyprowadzić takiego człowieka? Oprócz mojej żony nikogo, tak? Kochani, powiem tak. Nie znajdziemy takiego człowieka, którego by nie można zganić, oprócz jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, prawda? A jednak Słowo Boże nam mówi, że zostało uczynione takie zadośćuczynienie za człowieka w Jezusie Chrystusie, że niezależnie od tego, jakby człowiek nie żył w tym świecie, to i tak przed oblicze Boże jest przyprowadzany w sprawiedliwości, w nienaganności. Jak to się dzieje? Poprzez po prostu przebaczenie. Po prostu poprzez przebaczenie. A ja ci przebaczam wszystkie twoje winy. Jest pewien warunek tego przebaczenia. Jest pewien warunek. Akceptacja Jego Syna, Jego jednorodzonego Syna, a naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wejście pod pełną władzę Jezusa Chrystusa. I wtedy jest pełne przebaczenie i wtedy przed obliczem Bożym stajemy w czystości. A szatan tego nie przewidział. A ty zrobiłeś to, a ty zrobiłeś to, wyjdź, zobacz, co zrobiłeś. To jest jego typowe działanie. Ja przypominam sobie pewnego człowieka, któremu w pewnym momencie jego życia, to prawdziwa historia, on sam to opisywał, objawił się, ujawnił się, nie wiem, czy to jakiś demon, czy duch nieczysty, czy sam diabeł w swoim jakimś widzeniu mu się ukazał, przyszedł do niego i przyniósł mu listę, na której wypisane były wszystkie jego grzechy. I mówi, co ty na to? Przyniósł mu tą listę. On wziął do ręki listę, zaczął czytać, to były prawdziwe grzechy jego, naprawdę. Zaczął czytać i w pewnym momencie zdębiał. No wszystko wie o tym, co ja zrobiłem w życiu. Ale wiecie, co on z tym... I zapytał się go, no i co ty na to? Wiecie, co on zrobił? On wziął czerwony ołówek, przekreślił w poprzek to wszystko i napisał tym czerwonym ołówkiem: krew Jezusa Chrystusa omywa mnie od wszelkiego grzechu. I oddał to mu. Jeżeli szatan próbuje ci cokolwiek powiedzieć, że twoje życie jest takie czy inne, jest do niczego, czy jest niedobre, to ty mu przypomnij, jaka jest jego przyszłość. Bo twoja przyszłość jest dobra. A ty mu powiedz, jaka jest jego przyszłość. Bo on w jeziorze ognistym skończy. Ale ty nie. Dlatego bądź naprawdę człowiekiem, który zaufał całkowicie Bogu. Bo powiedziane, że wybrał ciebie przed założeniem świata. Bóg wybrał mnie przed założeniem świata. Powiedz to. Bóg wybrał mnie przed założeniem świata. Jeszcze raz. Bóg wybrał mnie przed założeniem świata. Czujesz już to, że cię wybrał przed założeniem świata? Naprawdę tak jest. Nie po to powiedziałem, żebyśmy to powtórzyli, żebyśmy jakieś emocje popadli. Nie, żebyśmy sobie uświadomili, że jesteśmy już wybrani dawno przed założeniem świata i tylko weszliśmy w nasze tory. Weszliśmy na naszą drogę. Jesteśmy na naszej drodze przewidzianej dla nas przed założeniem świata już. Jesteś na właściwych torach. Jeśli przyszedłeś do poznania Chrystusa, to trafiłeś w swoje miejsce. To było przewidziane dla ciebie od wieków. To było przewidziane. Nie jesteś na obcym gruncie. Jeśli szatan tu przychodzi, to on jest na obcym gruncie. Kochani, no taka jest prawda, żebyśmy sobie pewne rzeczy uświadomili. Pewien człowiek, który mieszkał w komunistycznej Polsce, był pochodzenia żydowskiego i dostawał listy od swojego brata z Izraela. I kiedyś chciał wyjechać za granicę, a wtedy to był bardzo wielki problem, jeśli się kogoś tam za granicą ma, a chce się dostać paszport, to oni wtedy wzywali, no a tam masz za granicę kogoś i listy dostajesz i tego, i to wtedy była przeszkoda. Może teraz tego nawet nie rozumiemy, jak to kiedyś było. I jego też wezwali i powiedzieli, chodź no tu, ty powiedziałeś i w papierach napisałeś, że nie masz nikogo na zachodzie, a przecież masz brata w Izraelu. On mówi, ale to nie ja mam kogoś za granicą. On jest u siebie, on mnie ma za granicą. Żebyśmy sobie to dobrze uświadomili, prawda? My tutaj nie jesteśmy obywatelami, a gośćmi w niebie. My tutaj jesteśmy gośćmi, a w niebie jesteśmy obywatelami. Tak jak to ten Żydek mówił. Dokładnie to tak jest. On jest u siebie, to ja jestem za granicą. A więc jeśli jestem tutaj, to jestem za granicą, jestem poza swoim krajem, poza swoją ojczyzną. Moja ojczyzna jest gdzie? W niebie. Bo możecie powiedzieć, to co, nie jesteś Polakiem? No jestem Polakiem, dlaczego nie? Jestem. Ale jestem polskim niebianinem. No tak, bo moje królestwo jest w niebie. Jeśli my w ten sposób zaczniemy myśleć o naszym Bożym obywatelstwie, o naszej Bożej rzeczywistości, o naszym Bożym niebie, do którego jesteśmy przeznaczeni, na wszystko będziemy inaczej patrzeć. To wszystko tutaj będzie dla nas tymczasowe. Ja tymczasowo jestem. Tutaj mam meldunek tymczasowy. Moje stałe zameldowanie jest w niebie. Tam mam stały meldunek. Wszystko odnoszę do nieba, bo to jest po prostu najważniejsze. Jeśli coś będę składał, to gdzie będę ten skarb składał? No będę składał go w niebie, bo tam jest mój dom. A tutaj będę czasowo używał pewnych rzeczy, bo one są tylko czasowe. I dlatego Słowo Boże mówi do nas tak. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Upodobało się Bogu, żeby ciebie i mnie zrobić synem i córką. To nie jest nasz wybór. Wcale nie myśmy, no, przyszli do Boga i powiedzieli, Panie i Boże Wszechmogący, no zrób mnie synem, no zrób mnie synem, no zrób mnie synem. To nie tak było, że myśmy stanęli i zaczęli o to prosić, bo nawet byśmy nie wiedzieli, o co prosić Boga. Ale to Bóg postanowił, chcę, żebyś był moim synem. Ja ciebie usynowię, uczynię z ciebie córkę moją, czy syna mojego i będziesz po prostu działać jako moje dziecko. Będziesz takim adoptowanym moim dzieckiem. Ja ciebie przyjmuję przez krew swojego syna, a waszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Stajesz się moim synem. Jesteś domownikiem nieba. Jesteś tym, który dziedziczy królestwo. Dlatego, że ciebie po prostu wybrałem. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale 12-13 wersecie czytamy coś takiego. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga narodzili się. Rodzimy się z Boga. Przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca, rodzimy się z Boga. I to Bogu tak się upodobało, aby dać nam prawo stać się Jego dziećmi. Prawo takie nam dał. Mamy prawo być Jego dziećmi. A jeśli jesteśmy Jego dziećmi, to Królestwo Boże jest przed nami otwarte. Żebyśmy to dobrze pamiętali, o tym wiedzieli. Obdarzył nas w umiłowanym chwalebną łaską. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym, obdarzył nas chwalebną łaską. Na czym to polega? Kolosan 1 rozdział 12-13 werset mówi tak. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Wyrwał nas z mocy ciemności. To znaczy, że ciemność nie ma nad tobą żadnej mocy. Ciemność nic nie może ci zrobić. Jeśli masz tego świadomość, Jeśli masz ten autorytet, to ciemność nic nie może ci zrobić. Szatan nigdy nie może cię zniszczyć. Po prostu nie zniszczy ciebie, bo cząstka świętego, wielkiego Boga, niezwyciężonego Jezusa Chrystusa jest w tobie, w twoim sercu. Dlatego nie zniszczy ciebie. Nawet jak cię przewróci, nawet jak zacznie deptać po tobie, to nie zniszczy ciebie, bo w tobie jest żywy Jezus Chrystus. Chyba że nie będziesz dbał o to, żeby żywy Jezus Chrystus był w tobie. Chyba że dobrowolnie podziękujesz mu, mówisz: Panie Jezu, no serdecznie dziękuję, ale już chciałbym trochę sam pobyć. No wtrąca się tak w moje życie, więc trochę zostaw mnie samego. Zostawi cię samego, szatan cię zaatakuje i co wtedy? Zwycięży cię. No taka jest prawda. Bo człowiek chrześcijanin, człowiek dziecko Boże jest niezwyciężony tylko wtedy, kiedy ma w sobie niezwyciężonego Jezusa Chrystusa. Dlatego dbajmy o to, żeby Jezus Chrystus w naszym wnętrzu był. W jaki sposób wpuszcza się Jezusa Chrystusa do swojego serca? Rozpina się marynarkę i się mówi: Panie Jezu, no wejdź, trochę miejsca jeszcze jest, tak? Oczywiście, że nie. Wpuszcza się Ducha Świętego. Czy kiedykolwiek zapraszałeś Ducha Świętego do swojego życia? Jeśli tak, chwała Bogu, bardzo dobrze. Tak trzeba zrobić. Zaproś Ducha Świętego do swojego wnętrza. Zapraszaj Go codziennie. Zapraszaj Go przy każdej modlitwie, zapraszaj Go do swojego wnętrza. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. Pragnę, abyś przyszedł do mojego życia. Pragnę, abyś przyszedł. To tak jak książkę napisał brat Benny Hinn. Napisał: Dzień dobry, Duchu Święty. Wiecie, ciekawa rzecz. Mnie też to nigdy nie przyszło do głowy. Jak pierwszy raz czytałem wiele lat temu tą książkę, przeczytałem i byłem po prostu zaszokowany. Jak to można tak stanąć na kolana, uciszyć się i powiedzieć: Dzień dobry, Duchu Święty. Takie pospolite słowa: Dzień dobry, Duchu Święty. Zresztą ani przystoi, ani pasuje. I zresztą jaki tu odzew, tylko echo ci odpowie w pokoju. Nie, tak nie jest. Pomyślałem sobie, a co mi szkodzi spróbować? Powiedziałem: Dzień dobry, Duchu Święty. I czekałem, co się wydarzy. A wiecie, co się wydarzyło? Przyszedł Duch Święty. Duch Święty przyszedł. I zaczął mówić do mnie, i mówić do mnie, i mówić. A ja słuchałem i słuchałem. I byłem zadziwiony, że ma tak dużo do powiedzenia. Przyszedł Duch Święty. Tylko my musimy zaprosić Go, przywitać Go, chcieć z Nim mieć społeczność. Po prostu Słowo Boże nam mówi, że Bóg w Jezusie Chrystusie obdarzył nas duchowym błogosławieństwem, szczególnym duchowym błogosławieństwem. Ale my musimy otworzyć się na Jego działanie. Bo Bóg przeniósł nas z królestwa ciemności do królestwa Syna swojego umiłowanego. To tak jak nieraz czytamy w Piśmie Świętym, jest opisane, że kogoś wziął Bóg i przeniósł go w inne miejsce. To tak jak Daniela kiedyś wziął, akurat za włosy, może nas za włosy nie tego, zresztą mnie nie miałby za co wziąć, ale tak, że przeniósł Daniela z jednego miejsca w drugie go przeniósł. Filipa jest powiedziane, przeniósł Duch Święty z jednego miejsca w inne. Jak trzymał go, nie jest powiedziane. W każdym bądź razie przeniósł go w zupełnie inne miejsce. Bo Bóg chce nas przenieść z ciemności do królestwa Syna swojego umiłowanego. Wiecie, co to oznacza? Żebyśmy my zdali sobie sprawę, uświadomili, żeby rozum nas zaczął właściwie funkcjonować. Żebyśmy zaczęli dobrze myśleć. Kochani, nie jesteśmy w tym świecie, ale jesteśmy od pewnego momentu w królestwie Syna umiłowanego, umiłowanego Syna Boga Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w Jego królestwie. Żyjemy na tym świecie, a jesteśmy w Jego królestwie. A więc odpowiedzialność nasza jest zupełnie inna. Przed kim innym odpowiadamy, za co innego odpowiadamy. Dlatego bądźmy Mu posłuszni. a On nam wskaże, jak mamy na tym świecie żyć. On będzie z nami współdziałał, współpracował, On będzie nas wzmacniał. On będzie nas pokrzepiał, posilał, będzie nas uzdrawiał, będzie leczył choroby nasze, słabości nasze weźmie na siebie. Przebaczy grzechy nasze. To jest całe Jego dzieło, które naprawdę ma dla naszego życia jako swój cudowny dar. I to jest ważne, żebyśmy sobie z tego zdawali sprawę. Odkupił nas przez krew Jego, odpuścił nam grzechy według bogactwa łaski swojej. W Kolosan 1 rozdziale 14 wersecie jest powiedziane, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. On chce wszystkich pojednać. On nie chce, żeby była wojna pomiędzy nami, ani wojna pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Dlatego też działa w tym kierunku. Efezjan 2, rozdział 7, werset mówi, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Aby w przyszłych wiekach, jeszcze tych czasach, które są przed Tobą i przede mną, okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej. Wiecie, o czym tu jest mowa? Jest mowa, że w czasach ostatecznych, w ucisku, jaki na ten cały świat przychodzi, a ucisk przyjdzie, jeśli chcecie, słuchajcie, co Duch mówi przez proroków, słuchajmy, co się będzie działo. Słowo Boże nam mówi, że w ostatecznych tych czasach, kiedy rzeczy będą wymykały się spod kontroli, Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa pokaże nam nadzwyczajne bogactwo swojej łaski. W zupełnie nadzwyczajny sposób będzie nas ratować. Zupełnie nadzwyczajny. Ale żebyśmy dobrze wiedzieli, jak nas będzie ratować, też musimy wiedzieć, co nas czeka. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Słowo Boże nam o tym mówi, bardzo często nam to wskazuje, ale też trzeba, żebyśmy posłuchali tych proroków, którzy prorokują od Pana, będąc pod wpływem Ducha Świętego, prorokują zgodnie ze Słowem Bożym. Prorokują, podają ważne myśli. Ja odnoszę nas wszystkich do tego, abyśmy posłuchali takich proroków, którzy w tych czasach, teraz, przekazują nam Słowo od Pana. Abyśmy posłuchali takich proroków. Jednego z nich niedawno słuchałem. Jan Paweł, nie drugi, tylko akurat Jackson. John Paul Jackson. Jeśli chcecie, w internecie popatrzcie sobie, co Bóg przez tego człowieka mówi na czasy ostateczne. Ale nie po to, żeby kogokolwiek straszyć. On mówi o tym, jak Bóg będzie ratował swój Kościół. Jak Bóg będzie ratował, jak Bóg swoich ludzi będzie podnosił, jak swoich ludzi będzie posilał, ale my musimy się dać ostrzec. My nie możemy zlekceważyć i powiedzieć, mnie to nic nie obchodzi. Mnie to w ogóle nic nie obchodzi, mnie to nie dotyczy, nie obchodzi, więc co mam się tym zajmować? Nie zajmuj się tym, zajmij się sobą. Taka jest prawda. Słowo Boże mówi, żebyś zdawał sobie sprawę, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, że to wszystko zostało przed wiekami, przed stworzeniem świata przewidziane. Ja zostałem w tym planie umieszczony, ponieważ jestem w tym planie, to muszę znać plan. Muszę znać plan, żeby wiedzieć, jak w tym planie się zachowywać. Udzielił nam hojnie łaski w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Kolosan 1, rozdział 9, werset mówi, dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Wiecie, to jest moja modlitwa teraz, aby Kościół ten, który mnie Pan postawił, abym w nim pracował, aby ten Kościół miał poznanie, aby każdy z nas miał zrozumienie i mądrość od Boga. Aby nikt z nas nie zlekceważył tego, co mówi Duch Święty do zborów. Czytamy w tych listach do zborów w objawieniu Jana. Aby każdy z nas słuchał, co Duch mówi do zborów. A Duch mówi do zborów, czasy są ostateczne. I dlatego dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu. To jest niezwykle ważne. Oznajmił nam według upodobania swego tajemnicę woli swojej, Chrystusa. I aby w nim połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosa, i to, co jest na ziemi w nim. Słowo Boże wyraźnie mówi, Jezus Chrystus został posłany, żeby wszystko połączyć, żeby na nowo wzbudzić miłość pomiędzy ludźmi, pomiędzy człowiekiem a Bogiem, aby wszystko zostało pojednane, ale w czym? W kim? W Jezusie Chrystusie. Wszystko ma być pojednane, ale nie na fundamencie jakichś porozumień ludzkich, nie jakichś unii, nie jakichś zawartych układów, ale na Jezusie Chrystusie. Kościół Boży ma się budować na Jezusie Chrystusie. Pełne zrozumienie i pojednanie z Bogiem ma być na płaszczyźnie Jezusa Chrystusa. To jest to właściwe porozumienie. Dlatego dajmy się uprzedzić i ostrzec. Efezjan 3, rozdział 9, werset mówi: i abym na światło wywiózł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. I Rzymian 16, rozdział 25, werset mówi: a temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary Bogu, który jedynie jest mądry. Niech będzie chwała na wieki wieku przez Jezusa Chrystusa. Amen. Abyśmy, kochani, dali się ostrzec. Bo Bóg objawia to. Są czasy ostateczne, Bóg objawia to. Abyśmy pewnych rzeczy, które sam Bóg przez swoje święte słowo posyła, abyśmy ich z tych słów nie zlekceważyli. W tamtych czasach, kiedy apostołowie głosili prawdę i ta prawda została zamieszczona na kartach Pisma Świętego, było wiele proroctw, nie tylko tyle, co tutaj jest zapisane. Było wiele proroctw, bardzo różnych. Wiele z nich było nieprawdziwych. Ale wśród tych wszystkich proroctw, które były wygłaszane, okazało się, że ta część, którą my mamy do dzisiaj, to były prawdziwe. Jak one zostały wyłuskane spośród tych wszystkich proroctw, które rozbrzmiewały? Przez Ducha Świętego. Wiecie, co potrzebujemy dzisiaj w czasach ostatecznych? Proroctwa się rozlegają. Jest głoszonych dużo proroctw. Wiele z nich jest nieprawdziwych. Ale wśród nich są takie drogocenne perełki. Prawdziwe proroctwa. Boże, od Ducha Świętego. Jak je wyłuskać? Tak jak kiedyś były wyłuskane. Przez Ducha Świętego. Dlatego jeśli Duch Święty nam o czymś mówi, jeśli nas do czegoś nakłania, jeśli chce nas przed czymś ostrzec, to dajmy się ostrzec. Nie pozwólmy, żeby nam nad głową przeleciały perły i żebyśmy nic z nich nie skorzystali. Nie pozwólmy, aby szatan ukradł nam wszystko, cokolwiek nas dosięga. Bo wśród tych wszystkich rzeczy, które nas dosięgają, są wspaniałe Boże błogosławieństwa. I Bóg naprawdę chce, żebyśmy do nich dotarli i abyśmy z nich skorzystali. Amen.